Witamy Was w 17 odcinku DualShock Podcast. Becz. Dzisiaj jesteśmy w trzyosobowym składzie. Po mojej prawicy siedzi Odin.
Hello.
Po lewicy siedzi Bizon.
Hej.
Naprzeciwko leży harmonijka. Dzisiaj zaczniemy od tematu pod tytułem Xbox nowy. Czym jest, czym to się je, czy dostaje kurwicy grając na nim.
Bitch.
Później przejdziemy do rozmowy o Deus Ex, znaczy rozmowy. Odin i Bizon będą rozmawiać, a ja będę ich słuchał. Później Odin opowie o swojej przygodzie z zakupieniem bidonu. A na koniec rozwałkujemy zapowiedzi nowej gry z serii Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Brotherhood. Bitch. Nie ma co czekać. Raz, dwa, trzy. Braverto!
No to może jak Blady tak ładnie zaczął, to teraz nam opowie o swoim najnowszym nabytku.
Znaczy nabytku i... Xbox 360 Super Slim. Co mogę powiedzieć o tym czarnym, lśniącym Mustangu, który jaśnieje na horyzoncie? Otóż jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę wspaniała konsola, która niweluje zdecydowaną większość wad, które kiedykolwiek adresowałem w kierunku tej konsoli. Rozwiązuje w sposób tak elegancki, prosty i słodki, że aż dziwne, że Microsoft nie umiał stworzyć tej konsoli wcześniej. I może dobrze się stało, bo gdyby ta konsola wyszła tak wspaniała, te 4 lata temu, jak jest teraz, to myślę, że PlayStation nie miałoby czasu w ogóle się rozpędzić. Po prostu ta konsola jest fajna. Teraz jakby powiem takie osobiste odczucia, bo mój profesjonalny, rzetelny, pozbawiony zbędnych, śmiesznych i lub nieśmiesznych żartów artykuł już niebawem, lub już jest na stronie. A tak też po szczegółowy opis zapraszam słuchaczy, ale takie pierwsze wrażenia... Draństwo grzeje i to ostro. Konsola ma jeden wielki wywiercznik, którym po prostu wydmuchuje gigantyczne ilości ciepła. I to dobrze, bo to znaczy, że to ciepło nie pozostaje w środku, więc jest szansa, że nie będzie płonął tak często jak poprzednie edycje konsoli. Żadnej rewolucji nie ma, wszystko wygląda, działa tak samo, tylko że lepiej, ciszej, zdecydowanie ciszej. Mój Boże, jak cicho to działa. Po prostu komfort grania jest niesamowity i co ciekawe, kiedy osiągniemy trzeci poziom przegrzania konsoli, co było dość łatwe, biorąc pod uwagę upały ostatnimi dniami, to Xbox jest cichszy od PlayStation 3. Bitch. To też... Big shock, ale fakt, przy trzecim trybie działania PlayStation buczy niebotycznie, tymczasem nowy Xbox sobie całkiem nieźle radzi. Słyszałem, że rozwiązaniem było to, że teraz zamiast dwóch małych, wyrafinowanych wiatraczków ma jeden ogromny, wirujący niczym ostrze śmierci. A design jest wspaniały, jest agresywny, chamski, bo o ile PlayStation to jest taki elegancki chlebak, po prostu zen, te opływowe linie, te kształty, te wykończenie. Tak, Xbox po prostu wygląda, jakby ktoś ukończył konsolę, później na niej usiadł, parę razy uderzył się kierą i powiedział gotowe. Po prostu konsola wreszcie ma jaja, nie wygląda jak mikrofalówka czy inne urządzenia GD, tylko po prostu rasowy sprzęt, który ma pazur, jest cichy. A pady są inne, fajne, znaczy są czarne, ale w pełni czarne, nie czarno-szare jak w wersji Elite. Jest fajny, no fajna konsola. No. Zapraszam wszystkich do czytania mojego artykułu, no.
Jak z rysami, Blady, jak z rysami?
Otóż rysy pojawiają się w sposób nieznany nauce. Konsola sobie leży, płatki kurzu na nią spadają, ja je zdmuchuję, a one rysują jego powierzchnię.
Rewelacyjne po prostu.
Przysięgam, wykończenie Piano Black się sprawdza tylko wtedy, jeżeli konsola jest owinięta w folię, bo naprawdę... To jest chore, jak szybko to się rysuje. To jest jednorzeczne. Ale nie, dobre jest to, że właśnie przycisk power jest matowo-metalowy. I to jest miłe. Ale też w artykule zwróciłem uwagę, po prostu wysuwanie tacki DVD to jest teraz żart, bo dźwięk jest taki. Po prostu jakby winda przejeżdżała. No zresztą mogę nawet przysunąć teraz mikrofon do Xboxa, żebyście mogli posłuchać. Chwila.
Słyszał
ten bomba i koniec trąba.
Ładny dźwięk.
Aha, jak się wyłącza, robi tak. Pierwszy raz ta konsola mnie uspokaja, tak jak wcześniej granie na Xboxie się łączyło tylko z bólem, nerwicą i zgrzytaniem zębami i słuchaniem tego szumu, który budził wszystkich w okolicy, tak teraz. Dobra, widzę, że bardzo was ciekawi, fascynuje mój Xbox, więc przejdźmy do następnego tematu. Deus Ex, a ja mogę spokojnie grać Vice Tower, kiedy wy o tym rozmawiacie.
Tak więc dzisiejszym pierwszym tematem growym naszym będzie Deus Ex, pierwsza i druga część, jak również porozmawiamy sobie nieco o nadchodzącym Deus Ex Human Revolution. I pierwszy temat, Deus Ex, wydany w 2000 roku przez Eidos Interactive, stworzony w studiu Ion Storm, które zasłynęło m.in. z serii Thief. I myślę, że tutaj będę mógł sobie z Odinem bardzo dużo porozmawiać o owej grze.
Ja mogę tylko dodać od siebie, że twórca gry ma najlepsze imię i nazwisko na ziemi. Warren Spector, no po prostu król, lepszy niż Jet Black. Jack Black.
Gra została wydana w 2000 roku i już po kilku miesiącach zdobyła Game of the Year Award i nazwana przez magazyn PC Gamer najlepszą grą wszechczasów, kiedy nominowanych było 100 innych gier.
A jak ty ją nazywałeś wtedy?
Też Deus Ex. Ja grałem rok po premierze w tą grę i właściwie przez kompletny przypadek, dlatego że to przez jakiś magazyn właściwie, taki polski, coś zasłyszałem o niej i potem jakoś się zdarzyło, że miałem okazję zagrać w demo i dopiero potem przyszła czas na pełną wersję. No i fabuła opowiadała o wydarzeniach z roku 2050, czyli świat przyszłości, w którym organizacja UNATCO zatrudniała naszego...
O matko!
Zatrudniała naszego głównego bohatera, który się nazywał JC Denton.
I on miał walczyć z organizacją Walla Boga.
No i w trakcie gry ogólnie, jeśli by to streścić, to odkrywaliśmy stopniowo taką konspirację, która obejmowała
ogromną
organizację, takie jak na przykład Majestic 12, Illuminati, Triadę. I ostatecznie mieliśmy zadecydować o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, w ogóle całego świata. No i jako agent byliśmy drugą osobą na świecie, która posiadała możliwość argumentacji swoich zdolności poprzez implanty, bo pierwszą był nasz brat, Paul Denton.
Brother!
I thought I killed you!
Yes, but I was equipped with food.
No tak. I fabuła głównie opierała i nawiązywała do System Shocka. I przynosiła te udane elementy, takie jak właśnie na przykład implanty wpływające na statystykę postaci, klimat, no historię.
Przepraszam, ale to było w świecie System Shocka, czy po prostu?
Nie, to po prostu przenosiło pewne udane schematy. I właśnie ten klimat wytyczała też nowe ścieżki, wiesz, jeśli chodzi o uniwersalność i dowolność naszych działań, bo System Shock był bardzo linearną grą w porównaniu do Deus Ex. No i sam początek gry rzucał nas tak od razu do pierwszej misji, bez litości.
Bez litości. Nie, był trening jeszcze.
Nie.
Trening był jeszcze przed tym.
A powiem ci, że nawet już nie pamiętam.
Długi i męczący trening, taki bardzo długi. Ja pamiętam, że pierwsze podejście do tej gry było męczące. Naprawdę zmęczył mnie ten trening.
Naciśnij cy, żeby kłycnąć.
Nie, wiesz, ja już szczerze powiedziawszy zapomniałem. Brat nasz podchodził do nas od razu i informował nas o tym, jak wygląda sytuacja, bo znajdowaliśmy się na miejscu, w którym lider szmuglerów chyba miał być przez nas przesłuchany, czy tam schwytany.
Tak, to było na Liberty Island, tam gdzie jest Statua Wolności.
I mogliśmy zresztą wybrać sobie na samym początku już broń, która będzie dostępna dla nas w pierwszej misji. To był chyba, o ile dobrze kojarzę, Gap Gun, minikusza i snajperka.
Mhm, dokładnie.
Już chyba wtedy nawet ten Denton nam mówił, że i tak lepiej by było, gdybyśmy zadecydowali o humanitarnym potraktowaniu wszystkich przeciwników, czy tam obezwładnieniu ich pałką, niż strzelaniu do nich, bo tak czy siak jest ciszej.
Mhm. No i... Ogólnie właśnie tutaj pojawia się to, że ja grałem w Deus Exa gdzieś już w 2005 albo 2004 roku, i miałem już wtedy bardzo duży kontakt z serią Thief i ja grając z Deus Exa czułem tą Thiefowatość, tą właśnie dowolność w podejściu do tego, jak rozwiązać daną misję, już czuć właśnie od początku gry mamy ten wybór, że możemy wziąć snajperkę to albo to i już ta pierwsza misja, tak jak ty mówiłeś, jest tak nieliniowa, jest tyle różnych ścieżek, jakimi możemy tam dojść, że możemy się już tu whakować, tu przejść, tu obejść, wybrać taką, a taką broń, że no, można się zgubić już na pierwszej liniowej misji w tej grze.
to, co pierwsze się dla mnie rzuciło w oczy, to jest fakt, że wszystkie dialogi były w pełni dubbingowane i dubbingowane całkiem fajnie, no nie? To nie było tak może tak dobrze zrobione jak w MGS-ie, ale mimo wszystko pozwalało ci się strasznie wczuć. Naprawdę
z
bardzo...
muzyką. Muzyka jest genialna.
Chociaż mi się do końca nie podobały efekty dźwiękowe. Było bardzo dużo ciszy w Deus Ex.
Dźwięki broni były na przykład straszne. Nie było czuć ani odrzutu. Ja na przykład, żeby mieć strzelby i się z niej cieszyć, muszę słyszeć bardzo dobrze odgłos tej strzelby. Żeby on był taki doraźny, taki, żeby mnie cieszył, tak jak, nie wiem, w Fear albo w Doomie. A tutaj to był taki, takie pyrkanie, tak samo. Karabiny, pistolet miał tylko fajny dźwięk, to, a tak to wszystko inne nie podobało.
Dźwięk zażytanej krowy.
Ale wiesz co, mimo wszystko mi się wydaje, z racji tego, że w Deus Exie było dużo ciszy, bo chyba przyznasz mi rację, że muzyka była, ale mimo wszystko poruszaliśmy się w dużej mierze, kiedy jej nie było słychać, ani nie było słychać żadnych dialogów. To się przyczyniało też do tego, że ten klimat tej gry był strasznie taki mocny, taki aż wręcz gęsty.
Taki odpychający nawet nieco. Tak, to wszystko było takie... To były też pewne ograniczenia silnika, bo jednak gra śmigała na tym silniku Unreala i on nie generował nie wiadomo jakich wielkich otwartych przestrzeni i dużej ilości postaci. I tam nawet to chodzenie po mieście było takie, że było parę dzielnic i między każdą dzielnicą był ten parosekundowy loading. I tych postaci nie było wcale tak dużo i tak jak ty mówisz, ta wszędobylska cisza, było ciężko. I bardzo szybko niektóre osoby mogły się przez to zniechęcić do Deus Exa albo bardzo szybko wkręcić właśnie w to. I ja całe szczęście się wkręciłem.
Mi się ten właśnie klimat tej cybernetycznej przyszłości i tej wszędobylskiej ciszy, no to strasznie się przyczyniało na ten stopień imersji.
Tak.
Strasznie mi się to podobało. Jeszcze w ogóle na samym początku, jak ta misja pierwsza się zaczynała i kiedy mieliśmy do dyspozycji te trzy bronie, to ja wybrałem kuszę, a potem się dowiedziałem od tego Paula, że tam gdzieś jest ten bot taki, który patroluje to przejście. Mimo, że potem przeklinałem się, że nie wziąłem tej ciężkiej broni, żeby powalić tego bota, to chyba za trzecim czy za czwartym razem okazało się, że można w ogóle schakować go i zmusić do tego, żeby on stanął po naszej stronie. I to było takie no bardzo przyjemne jak na 2000, bo wcześniej właściwie nie widziałem czegoś takiego. To może z perspektywy roku 2010 jest teraz takie śmieszne, że wiesz, że gra oferuje takie proste schematy, że możesz po prostu zmienić tutaj robota tak, żeby cię osłaniał, czy też strzelał w przeciwników. Ale jak na tamten rok, to było naprawdę całkiem fajne. I poza tym to, co też się przyczyniało strasznie do tego, że ja się nie potrafię moderować od tej gry, to fakt, że design leveli był taki, że jak nie mogłeś przejść przez drzwi, to okazywało się, że gdzieś w okolicy było jakieś takie przejście, które pozwalało ci wyminąć tą bramę albo... I to mi się strasznie podobało, bo ja wcześniej w żadnej grze tego nie widziałem.
To właśnie było rozwiązanie przeniesione prosto z Tifa właśnie. Tam często odkrywałeś różne przejścia i to samo ja poczułem w już pierwszej misji Deus Exa, bo tam mieliśmy wejść tak jakby w tą... to pomieszczenie koło Statuły Wolności, taki budynek. Aha. I mogliśmy wejść przez parking, mogliśmy wejść głównym wejściem jakoś tam, bodajże używając wytrycha, ale ja skradając się gdzieś tam znalazłem po prostu kupę skrzynek. I ta gra miała to do siebie, że my mogliśmy podnieść każdy przedmiot w grze. I poukładałem sobie schody z tych skrzynek na tyle, żeby wejść na to pomieszczenie na górę, na dach. I dla mnie to było od razu takie, aha, czyli ta gra jest na tyle inteligentna, że pozwala mi robić aż takie rzeczy. I ja wyobrażam sobie, że w 2005 roku mnie to zaskoczyło, więc gdybym grał w 2000 i coś takiego odkrył, taką nieliniowość...
Był jeszcze płodem.
Więc... A nie, przepraszam, w 2001 pomyliło się. No ale tak czy siak, to naprawdę nieźle by mnie uderzyło. A poza tym to, czego my jeszcze Bizon nie powiedzieliśmy, że gra była content heavy, tak, takie fajne określenie angielskie, czyli że było bardzo dużo różnego rodzaju informacji, dzienników, wpisów, rozmów, słów, haseł, które potem praktycznie mogły ci się przydać, to nawet bardzo.
Bolało mnie tylko to, że gra nie została spolszczona, bo trudno mi się czytało jeszcze
wtedy. Pani nie ma granatnika.
Trudno mi się wtedy czytało, bo tak jak ty mówisz, jest masa różnych informacji w grze, masa różnych dzienników do przeczytania, maili do przeczytania, i ja wtedy chciałem to strasznie chłonąć, a nie potrafiłem, bo gra jest też wcale nieprostym językiem napisana,
no nie,
jeżeli chodzi o scenariusz.
Ale Bizon, odpowiedzi no, na to, co powiedziałeś. Jarosław Boberek.
Okej.
Okay. Ja pamiętam, jak byłem już w tej organizacji O Matko, nie? Pamiętam, że miałem możliwość spotkania się z jednym z agentów w męskim restroomie. I przez przypadek, czy też nie przez przypadek, bo już nie do końca pamiętam, wszedłem do damskiego i potem jedna kobieta powiedziała, że to zgłosi. Ja sobie pomyślałem, pewnie tylko tak mówią, żeby cię wystraszyć.
Tymczasem
okazuje się, że rzeczywiście gra zarejestrowała moje wejście do damskiego kibelka i potem ludzie to komentowali i to po prostu tak... Nie wiem,
jechałeś metrem, oni, to ten, wiadomo.
Ale wyżej to fajne jest uczucie, że masz grę, która nie jest taka głupia i prosta, tylko taka, która cię zaskakuje. Jakie to jest w dzisiejszych czasach, kiedy na przykład sobie pogrywasz w Gearsy, to ta gra cię nie zaskakuje. Ona tam pokazuje ci, o, patrz, jaki kolosalny tutaj monstrum musisz w nie strzelać. Strzelaj w to, co się tak jasno świeci, nie?
Mówisz o kolosalnym monstrum, najpierw pomyślałem o Markusie Feniksie, głównym bohaterze, no dobra. Tak.
Odin, ja się mogę mylić, ale pamiętam, że... Znaczy, mogę się mylić, tak. I mogę się mylić, więc mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że kiedyś w tej bazie O Matko jest taki schowek techniczny. Ja z tego schowka ukradłem multitule i wydaje mi się, że po jakimś czasie gdzieś przeczytałem w mailu, że zwiększyć zabezpieczenia w schowku, bo ktoś go okradł multitule.
Tak. Ogólnie w ogóle, jak zaczniesz okradać swoją organizację, to oni będą o tym mówić.
No właśnie, i to jest też fajne uczucie, jak po pierwszej misji w ogóle dostajesz się do tej organizacji, idziesz ze wszystkimi porozmawiać i idziesz tam do zbrojowni, dostajesz wyposażenie, to wszystko tak wkręca cię w ten klimat, że możesz tam za każdym razem to pochodzić, porozmawiać, ale dodatkowo możesz właśnie działać na dwa fronty, bo nikt ci nie przeszkodzi w tym, żebyś mógł tam sobie czyjeś biuro otworzyć, przeczytać jego maile, napluć mu na biurko, ukraść coś i wyjść, nie?
Like a boss! To jest to właśnie jak na ten rok, w którym ja to grałem, to po prostu było zaskakujące. Ja nie pamiętam dokładnie, czy jeszcze wtedy miałem już kontakt z Morrowindem, czy nie, ale pierwsze momenty w grze na pewno na korzyść Deus Exa.
Pierwsze momenty czy na korzyść? Ja potrzebowałem dużej ilości czasu, żeby przegryźć błędy, jakie są w tej grze, i znaczy błędy. Tragiczną, sztuczną inteligencję wrogów na przykład.
Bo no, czyli to, strzelałeś dużo.
Powiedzmy od razu, ta gra, jeżeli zaczniesz w niej strzelać, to ona się robi po prostu debilna i nie chce się w nią już więcej grać.
Prawie tak jak Alpha Protocol.
Nie, myślę, że Alpha Protocol nie ma wrogów, którzy zaczynają nagle biec w ścianę i albo, nie wiem... biegać w kółko pomieszczenia, jeżeli ty stoisz nad nimi i strzelasz do nich, oni zamiast strzelać do ciebie, ustawić się, to zaczynają biegać od kąta do kąta i robić nic.
Ale wiesz, czemu tak jest?
Oni nie cię chcą zaskoczyć.
Nie mają mapy.
Sztuczna inteligencja może odrzucić bardzo, tym bardziej, że w grze wiele razy jesteśmy zmuszeni walczyć. Nie ma tak, że możemy się w nią przez nią przeskradać, tylko są takie momenty te już skryptowane, w których na przykład gdzieś tam ktoś nas musi zaatakować.
Są na YouTube filmiki, gdzie ludzie przechodzą całą grę nie zabijając nikogo. Znaczy nie miałem ochoty oglądać tego, żeby sobie nie psuć, wiesz, swoich doświadczeń z grą, żeby nie widzieć, o, że tutaj da się pominąć tego gościa, tutaj się da zrobić to i tamto. Ale myślę, że w dużej ilości wypadków jesteś w stanie sobie tak tą grę przygotować, żeby ona się układała po twojej myśli, żebyś nie musiał...
Przychodziła się sama.
Bo ja tak już kiedyś o tym mówiłem w poprzednich podcastach, ale kiedyś właśnie odkryłem, że był taki moment w grze, kiedy musiałeś ominąć dwa takie duże roboty.
Amazing, let's go!
Hakując jeden z komputerów, mogłeś zmusić do tego, żeby same do siebie zaczęły strzelać, bo będąc tym zajęte, kompletnie ocieulały. No, to właśnie było też takie, że to był jeden z oskryptowanych momentów w grze, który mogłeś po prostu ominąć.
Tak, i tego jest bardzo dużo i jest masa tego kontentu jest właśnie ukrytego, że gdzieś tam na przykład za lodówką odsuwasz tą lodówkę i za nią jest na przykład panel i stukujesz kod albo hakujesz go tym swoim multitoolem i okazuje się, że tam nagle jest jakieś tajne przejście do piwnicy jakiejś tajnej organizacji, gdzie ty mogłeś to w ogóle obejść i nigdy tak naprawdę na to nie zwrócić uwagi. Mhm. I to jest fajne właśnie, że możesz w tej grze odkrywać i ty chcesz jak najwięcej odkrywać, bo w tej grze na przykład jest dużo kartonowych pudeł. Ja wiem, że chodziłem z tym kikiem i lałem w te pudła, bo może akurat coś za tym pudłem jest, może tam jest przejście, może tam leży multitool, może coś odkryje akurat. I to jest fajne, bo poszukujesz. Później się robi ta eksploracja trochę męcząca w Deus Ex, ale warto iść w nią coraz głębiej, chociażby dla fabuły, bo jest naprawdę masa zwrotów akcji i no mnie to trzymało przy grze. To może porozmawiajmy jeszcze o rzeczach, które były zrealizowane źle, na przykład...
Twarze postaci.
Nie, ale ja już teraz na przykład po kontakcie z takim, no dajmy na to nawet Mass Effectem. Blady, Mass Effect.
Mass Effect jest świetny. Już trochę mnie zbudziłeś wcześniej mówiąc, że jest masa ciekawostek, masa?
W Mass Effectie nawet jeżeli nie mamy wytrenowanej postaci na ten pistolet, to ona potrafi się nim jako tako obsłużyć. Tymczasem w Deus Ex startujemy grę jako początkujący agent, który zupełnie nie potrafi obsłużyć zwyczajnego pistoletu.
Do czego to służy?
Żeby Denton skoncentrował na czyjejś głowie celownik na kolesiu, który jest oddalony od ciebie o 20 metrów, potrzeba paru albo parunastu sekund. I jeżeli ty za mocno machniesz myszką w bok, to ten celownik znowu mu się zdekoncentruje i znowu będziesz musiał czekać.
Wiesz, po prostu tak podchodzisz jakiemuś gościowi za plecy, tak...
Ale żebyś wiedział, Blady, że często na początku gry było tak, że biegli na mnie kolesie, i ja zamiast strzelać im w głowy, to czekałem, żeby on jeszcze się lekko scentrował, bo może go nie trafię. Naprawdę, początek gry...
A później poruszyłeś lekko i od początku i...
Broni mnie bolała strasznie.
Wiesz, masz tę technologię argumentacji swojego ciała, że możesz te tam jointy wspomagane sobie zainstalować i tak dalej, i to wszystko się jakoś wyrównuje. Bo to chyba o to im chodziło. Żeby zwrócić twoją uwagę na fakt, że przez implanty możesz sobie poprawić tutaj tą celność i tak dalej. Moim minusem, takim największym, to był fakt, że pod koniec, kiedy miałeś już zrobić pewną czynność w Deus Exie, w sensie fabularnie, fabuła ci zaoferowała chyba 4 zakończenia i ja z żadnym z tych zakończeń się nie zgadzałem i to było takie przykre dla mnie, bo musiałem któreś wybrać. A ja nie chciałem żadnych z tych 4 i żadny mi nie odpowiadał. Tak jak zwykle w grach mogę pójść na jakiś kompromis i powiedzieć, no okej, w sumie to może być takie... najlepsze z tych najgorszych, tak tutaj w ogóle żadne mi nie pasowało. I to było trochę przykre, dlatego że spodziewałem się, że będę miał inną możliwość, no ale w sumie to nie jest spoiler, więc nie będziemy wam psuć zabawy.
Okej, mi się teraz jeszcze jeden minus przypomniał, bo czego nienawidzę w grach, to są na przykład zużywające się wytrychy. Bo jeżeli ktoś ma wytrych, no to ma wytrych i podchodzi do drzwi, otwiera je wytrychem i są otwarte. Tymczasem w Deus Ex było tak, że miałeś na przykład 3 wytrychy i do otworzenia drzwi potrzebowałeś 4 wytrychów. A jeżeli miałeś lepszego skilla, to już potrzebowałeś na przykład 2 wytrychów tylko. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że potrzebujesz 2 wytrychów, żeby otworzyć te drzwi i nagle potrzebujesz 4, że co, że trochę powytrychujesz i on już się zużywa i bierzesz drugi wytrych i... Tak było.
Tak było.
No to tak, ale w takim ogólnym skrócie, nie? Opowiedzieliście.
Tak, opowiedzieliśmy, ale trudno Deus Exa polecić dzisiaj mi jest.
Czemu?
Bo to jest świetna gra, ja mam z nią bardzo miłe wspomnienia i to jak ona jest poprowadzona, jaki ma klimat i te rozwiązania, te batony i te wszystkie drogi, jakimi można pójść, to jest wszystko super. Ale myślę, że takiemu niedzielnemu graczowi dzisiejszemu będzie trudno w to grać po takim na przykład Mass Effectie.
Wiedz jednak, że nasi słuchacze po prostu delektują się w wykwintnych propozycjach growych i z największą przyjemnością wrzucą się na ten łakoć, którym niewątpliwie jest Deus Ex.
No jak najbardziej, jeżeli ktoś nas słucha i nie grał w Deus Exa.
O nie, już koniec, nikt nas nie słucha, więc...
To jak najbardziej polecamy.
Bo to jest... słucha.
Jeśli to ostatni człowiek na ziemi, jeśli ktoś nas słucha.
Druga część. Bizon grał w demo. I co Bizon może powiedzieć?
W ogóle nie wiem. Nic mnie nie ruszyło. To interfejs mnie przeraził. tak jak w pierwszym Deus Exie ten interfejs był rozwalony po całej klawiaturze, ale wiesz, miałeś widoczne na interfejsie te skróty, co za co odpowiadało, więc to było takie dość, no, intuicyjne, tak konsolowy interfejs Invisible
miałeś War. Wrażenie, że grasz takie gry, nie? Typing of the Dead, nie? Żeby wpisać szybko.
Bo Invisible War od razu, powiedzmy, było robione bardziej pod Xboxa niż pod peceta i to widać właśnie już po tym interfejsie i po tym, jak się gra w to. I
ja mam... Xbox!
Mimo wszystko mam zamiar jeszcze spróbować kiedyś pełnej wersji Deus Exa 2, ale no ten pierwszy kontakt jakoś mnie odrzucił w porównaniu do pierwszej części, nie było to to samo.
Ogólnie dwójka kontynuuje tak jakby historię pierwszej części, dzieje się 20 lat po zakończeniu historii Deus Ex. I jesteśmy teraz w ogóle nowym bohaterem, czy też bohaterką i tutaj w grze bardzo sprytnie to rozwiązali, dlatego że dają ci możliwość wyboru płci, ale twój bohater zawsze nazywa się Alex. Tak jak zaczynała się mało ciekawie, tak ostatecznie chodziło o to, żeby naprawić pewne rzeczy, które dotyczyły pierwszej części, dotyczyły dokładnie zakończenia, więc tak jak...
Przepraszam. Skoro jedynka miała tam cztery zakończenia, to jak to rozwiązali w dwójce?
Dlatego, że w dwójce przyjeździ, że tylko jedno zakończenie jest kanoniczne i po prostu...
Yes! Beznadziejnie.
No bo wiem, że beznadziejnie, no ale to dla osób, które przeszły grę, dlatego, że na samym początku to jeszcze nie wiesz jak to jest. Jeszcze masz pozory takie... Ale tak jak w jedynce, to uczucie pustki było co jakiś czas wypełniane przez to, że mogłeś podejść do jakiegoś komputera, pogadać z kimś, wypełnić jakieś, nie wiem, zyskać jakieś notatki, jakieś informacje. W dwójce masz coś takiego, że błądzisz po korytarzach i to dość bezmyślnie. Łazisz po szybach wentylacyjnych, wspinasz się po kondygnacjach, tu zwiedzasz te puste lokacje, które są no, jeszcze bardziej wyalienowane niż w pierwszej części. Dlatego, że te misje są naprawdę nudne. Tak jak w Deus Exie 1, trochę czasu minęło, zanim kolekcjonowałeś sobie te dobre implanty, te fajne bronie. Tak miałeś już ten swój arsenał, który ci tak bardzo odpowiadał, tak w dwójce dostajesz te bronie naprawdę bardzo szybko, te implanty też. I po jakimś czasie okazuje się, że po prostu masz już wszystko, co jest ci potrzebne, żeby przejść tą grę, a ona się jeszcze nie skończyła i to jest dopiero 1/3 jej.
Ale musisz czekać 20 sekund, żeby się zgrały te przyrządy.
Nie, to już zupełnie tak nie wygląda. Teraz już jest naprawdę o wiele prościej.
Czy był cover system?
Nie był.
A to nie gram.
Jeszcze wtedy nie było cover systemu. Odin, to co tak naprawdę jest gorsze w Deus Exie 2, że mówisz, że jest gorsze od pierwszej części?
Jak w jedynce miałeś tą grafikę, która była pochmurna, wieczna noc, taka, która się kojarzyła z klimatem Noir i nie wiem, na przykład Blade Runnerem. Tak, w dwójce ta grafika była znacznie bardziej kolorowa, muzyka po prostu była, ona jakoś nie zapadała w ucho, chociaż nie była też zła. I przez to właśnie gra traciła ten klimat taki mroczny, pochmurny. Mhm. Wszystko było takie, nie wiem, tak przypominało mi trochę taką japońską kreskówkę. Te dialogi...
Anime, uważaj, teraz mamy Akiego w redakcji, on cię pociacha za japońską kreskówkę.
Ta gra po prostu stwarzała wrażenie takiej bardziej bajkowej wersji Deus Exa 1. Takiej, że chcieli coś ulepszyć, ale im nie wyszło. Ona tak w 30% była w porządku, a w 70% była po prostu niefajna. Historia zresztą też nie była zbyt miła, dlatego że tak jak już wcześniej powiedziałem, jedno tylko zakończenie było uznawane za kanoniczne i właśnie to musiałeś kontynuować. I ona była też zbyt miałka, tak nie posiadała jakoś tak swojego charakteru, swojej osobowości. Tak jak Deus Ex była konkretna gra, gdzie tak jak mówimy, zbieractwo, łażenie, strzelanie, hakowanie, to wszystko składało się na taką całość. Tak dwójka starała się robić wszystko lepiej i ostatecznie była taka pozbawiona charakteru kompletnie. Tak jakbyś spotkał, nie wiem, przedstawiciela, który chce ci sprzedać garnki i ci mówi o tych garnkach, ci mówi, o Jezu, jakie one są fantastyczne i ty ostatecznie mówisz, aha, zamykasz drzwi i ich nie kupujesz.
Ale popatrzyłeś przynajmniej na te garnki i spróbowałeś ich.
Gotowałem na nich jeden obiad, powiem ci, i wyszedł tak sobie. Mhm.
Ładnie powiedziałeś. Ja myślę, że tą grę na Xboxie zniszczyła konkurencja, bo była sobie przed Invisible War, wyszła sobie taka gra, co się nazywała Star Wars Knights of the Old Republic. I ludzie, biorąc Invisible War do recenzji, porównywali go bardzo często właśnie z Kotorem, z tym jakby naczelnym RPG, jakie było na Xboxa.
I niestety... Tak, bo to jest naturalne łączyć te dwa tytuły, które nie mają ze sobą nic wspólnego.
Ale to były Wiesz, to była taka ta konkurencja.
Co lepsze, Splinter Cell czy Metal Gear? Szybko, odpowiedz.
Był Morrowind na początku na Xboxie, później KOTOR zaczął rządzić i przyszedł Invisible War, który miał być tą wspaniałą rewolucją po genialnym Deus Exie pierwszym i okazało się... Okej, będzie nowy Assassin's Creed, ale to nie będzie wcale Assassin's Creed 3, ani to nie będzie DLC do Assassin's Creed 2, tylko to będzie Assassin's Creed Brotherhood.
I zrobiła się bardzo ciekawie.
Assassin's Creed, tak. Bracie, ty mój.
Tak, i głównym bohaterem będzie dalej Ezio Auditore di Firenze.
Let's go bowling!
I jakie będą zmiany? Dlaczego to nie będzie DLC po prostu do dwójki?
Będzie multi, motherfucker!
Tak, przede wszystkim będzie multi i to ja na początku myślałem, że to będzie tylko multi-tytuł, a tu się okazało, nie, to nie będzie multi-tytuł, będzie normalny single. I w singlu...
Z nowym systemem walki, bitch!
W singlu zmiany system walki, więc system walki w końcu wygląda na normalny system walki, taki jaki powinien być w grach, system walki na miecze, czyli nie ma już stojących wokół nas 10 facetów atakujących po kolei, tylko teraz wszyscy atakują praktycznie naraz, a naszym jakby głównym celem jest zdobyć inicjatywę, zaatakować na przykład jako pierwszy, tak żeby zabić kolesia jednym ciosem. I praktycznie kontra w tej grze również oznacza śmierć, więc będzie dużo przeciwników walczących z nami w taki bardzo dynamiczny sposób, nie ospały, bo ja przeszedłem już Assassin's Creed 2, i tam nadal czekałem cały czas na to, żeby ktoś mnie zaatakował i żebym ja mógł zrobić tą kontrę. Teraz już tego
wiecie,
nie będzie.
W pierwszych filmikach prezentujących Assassin's Creed 1 było tak, że właśnie jeden cios nas miał zabijać i to wtedy, mimo że ten system walki no wyglądał tak jak w filmach Jackie Chana, to wtedy byś się naprawdę bał, że no ci nie wyjdzie ta jedna kontra i po sprawie. Ale kiedy dodali pasek zdrowia, który po prostu obejmował cały ekran i wychodził za telewizor, oplatał duży pokój i wychodził na dwór, no to naprawdę nie było żadnej inicjatywy, żeby się skupić przy tych walkach. A teraz to wraca ten dreszczyk emocji, ta walka się staje taka bardziej zaparciwa, taka gorąca, z takim polotem.
Nie, ale świetne to jest dla mnie, że w końcu będziemy mieć taką walkę, bo Assassin's Creed to jest jednak, no... Ma to Assassins, tak? Jesteśmy zabójcą, a nie mamy stać na ulicy przez 5 minut i walczyć z 10 przeciwnikami, tylko to ma być szybkie.
I must break you.
Jesteśmy asasynem, tak? Szybko walczymy, szybko wbijamy ostrze, szybko wyciągamy miecz, zabijamy tych kolesi i uciekamy. Więc w końcu to teraz będzie i ta ucieczka będzie jeszcze ciekawsza, bo teraz będziemy mogli jeździć koniem po mieście.
Jezus Maria, to wszystko zmienia.
I nie wiem, co deweloperom uderzyło do głowy, ale oni mówią, że teraz ta jazda koniem to jest w ogóle coś niesamowitego, ale to pewnie jest tak jak Odin mówił, to jest pewnie takie gadanie deweloperów, że o Jezus Maria, jak nad tym koniem się jeździ, to jest coś niesamowitego.
Nie, tak blady, kurwa.
Odin, słuchaj, blady, znaczy, blady.
Bycham.
No.
Eksperymentowaliśmy zupełnie nowy, rewolucyjny system jazdy na koniu. Teraz gracze będą mogli w pełni zintegrować się z tym włochatym zwierzem i ruszyć w ulice miast w sposób, o którym do tej pory nawet nie byli godni śnić. Jednak my przynosimy to, dajemy im szansę zakosztowania tych emocji związanych z podróżowaniem ulicami brudnych miast.
Powiem ci, że jakby to powiedziała Jade Raymond, to bym uwierzył.
Tak, ale wiecie jak jest Assassin's Creed zwykle? Przez te dwie części, za każdym razem jak słuchałem jakichś wywiadów, to było tak, że oni właśnie mówili tak jak Blood, to jest fantastyczna gra, zdejmie ci po prostu możliwość eksploracji tego świata w sposób, w jaki nigdy jeszcze nie byłeś w stanie tego zrobić. Oprócz tej jednej rzeczy, którą bardzo byś chciał, ale jej ci nie damy. I pewnie w Brotherhood będzie podobnie, że będzie ci brakowało tej jednej najprostszej rzeczy, która by była tak bardzo potrzebna tej grze i jej tam nie będzie.
Mi się podobał Assassin's Creed 2 w wielu miejscach, podobało mi się jak on ewoluował z tej jedynki i te wszystkie zmiany. Bolał mnie dalej system walki, teraz to będzie poprawione, jak ja patrzę na tą grę, to ona mi się bardzo podoba. Tym bardziej, że teraz będziemy mieć ten system rekrutacji własnych, jakby będziemy budować własną gildię asasynów i też nie wiem na razie jak to będzie działać, bo...
No przecież mógł ich wysyłać na misję pewnie, tak jak...
Ale...
I smoka!
Pizłota!
Tylko, że... Na razie nie widzieliśmy jak to działa tak naprawdę, więc poczekamy, zobaczymy.
Rozekscyt... no to jest to trudne słowo, będą podekscytowani, słysząc, że teraz do ich dyspozycji będzie oddane całe miasto Rzym. Tak, z pomocą naszych rewolucyjnych narzędzi stworzyliśmy system, który pozwala graczom odbudowywać miasto. Miasto, które będzie się rozwijać wraz z rozwojem naszej postaci, więc Ezio będzie jakby związany z rozwojem miasta i gracze będą mogli na bieżąco obserwować swój postęp w grze.
Ale co jest najważniejsze w tym momencie, to jest tak, sposób rekrutowania i w ogóle możliwość rekrutowania ludzi. Drugą najfajniejszą rzeczą to jest właśnie multi. Ja nie widzę tutaj jakiejś możliwości zrywu.
A system walki?
To widzisz, to jest tak, że to jest, oni ci po prostu zmieniają twój pasek zdrowia i mówią tak, patrz teraz, patrz, ale ulgę, nie?
Oni to zrozumieli w końcu, Odin. Ja się cieszę, że oni pomyśleli tak, jak ja myślałem i teraz ta gra będzie robiona pod moją komendą.
Cię łączyli.
Tak napisali, Bizon, a co ty byś chciała? Ja tak, o, może zrobicie to i to. I nagle patrzę.
No i to, narka, cześć.
Sorry, muszę iść.
Okej. Okay. Multiplayer, tak, to jest bardzo fajne.
Fajnie.
Z tego, co do tej pory się dowiedzieliśmy, to chyba od 4 graczy w ogóle będzie możliwość tego trybu, zapoczątkować ten tryb właśnie gry.
Skąd ja tylu przyjaciół wezmę? Przyjaciółmi są Odin i Bizon.
I jeśli już będziemy mieli jeśli będzie nas łącznie 4 na serwerze, no to w tym momencie będziemy mogli zapoczątkować ten tryb, w którym każda osoba dostaje innego gracza i musi do niego polować, ale jednocześnie nie dać się zauważyć mu.
Bo jeżeli byśmy wszyscy bo ja się ogólnie tego obawiam.
Tak.
To się skończy na tym, że zaczną biegać po dachach, skakać z dachu na dach.
Czasem jeden koleś, który wybierze sobie postać kurtyzany, będzie stał za rogiem i zapomni o misji, będzie tylko zarabiał. With feelings.
Wiesz, co mnie najbardziej przeraża? Fakt, że jeśli każdy z graczy dostaje innego jako swój cel, to w pewnym momencie może się okazać tak, że tych 4 graczy się spotka gdzieś i to będzie po prostu masakra. No.
Nie, bo ja bym chciał to zagrać, jeżeli będą
później
gracze...
Później wyjdzie DLC, wyścigi rydwanami, po wodzie!
Jeżeli będą gracze, którzy będą czuli klimat, bo jeżeli to się skończy tak jak, nie wiem, Gears of War, że wszyscy skaczą do siebie, turlają się i strzelają z shotguna z bliskiej odległości, to nie, ja nie chcę takiego Assassin's Creed Multi.
Ja bym bardzo chciał, żeby było tak, jak mówisz, Bizon, dlatego że ja też jestem strasznie... Znaczy, jestem wielkim fanem takich klimatów.
Było nam miło, że nas słuchaliście.
Jeszcze raz jedynkę. I mam wszystkie dodatki do dwójki.
Czepycia! Okej, to na razie, trzymajcie.
See ya!
Did you like it?